A do kiedy teraz pszczoły możemy obserwować poza ulem?
Poza ulem to tak naprawdę do końca jesieni. A potem pszczoły przechodzą w ten stan takiego uśpienia, typowej zimowli. Oczywiście zdarzają się takie lata, takie sezony, gdzie ten okres zimowli jest przesunięty. I tak było na przykład w tamtym roku, kiedy listopad i grudzień były bardzo ciepłe, kwitły jeszcze różne rośliny i pszczoły tak naprawdę mogliśmy spotkać w grudniu. Ale to była anomalia. W większości do końca października, początek ewentualnie listopada, jeszcze tak. Potem już w zasadzie pszczoły obserwują pszczelarze, bo rzeczywiście te pszczoły gdzieś tam od czasu do czasu wylatują jakieś pojedyncze osobniki, ale to są tylko pojedyncze osobniki. Tak naturalnie powinno być.
I one się właśnie w tym ulu jakoś koncentrują, żeby im było cieplej?
Tak, tworzą kłąb, tak zwany kłąb zimowy, czyli wokół matki, matka zawsze jest w centrum tego kłębu, wokół matki koncentrują się robotnice i tutaj też jest taka dość ciekawa sprawa, myślę, że dla tych osób, które nigdy nie obserwowały tego wnętrza ula, że te robotnice też zmieniają swoje położenie, co chwila się zmieniają, czyli te, co były w środku kłębu, przechodzą na zewnątrz, a te, co były z zewnątrz, przechodzą do środka. Chodzi o to, żeby te rezerwy energetyczne, które one wykorzystują na ogrzanie matki, na ogrzanie siebie wzajemnie też, były proporcjonalnie rozdysponowywane. Żeby ten wydatek energetyczny nie był naraz, tylko dla poszczególnych osobników, ponieważ chodzi o to, żeby jak najwięcej tych robotnic przetrwało do wiosny, żeby mogło wykarmić pierwsze pokolenie pszczół wiosennych, w zasadzie letnich, my tak mówimy wiosenne, to jest oczywiście skrót taki myślowy, bo mamy dwa pokolenia w naszej strefie klimatycznej, letnie i zimowe pszczoły, ale wiele osób też mówi właśnie, że skoro się wygryzło to pierwsze pokolenie, to jest takie pokolenie pszczół wiosennych. To jest duży taki lakonizm, bym powiedziała. I chodzi o to, żeby te robotnice tak wykorzystywały swoje te energie, ten materiał zapasowy, który mają w swoim organizmie, aby go im starczyło do właśnie wiosny. To, co takie jest ciekawe, myślę, to jest to, że ten materiał jest zmagazynowany w ciele tłuszczowym. To ciało tłuszczowe to jest taka bardzo ciekawa tkanka, bo po pierwsze ma układ segmentalny, co znaczy, że każdy z segmentów odwłoka, komórki w nim pełnią inne funkcje. Czyli mamy niby jedną tkankę, ale podzieloną na takie mniejsze segmenciki i każdy z segmentów pełni inną rolę. Jedne pełnią funkcje detoksykacyjne, inne właśnie to są takim spichlerzem, taką spiżarnią dla tych pszczół, tylko właśnie po to, żeby przetrwały tą zimowlę. Jeszcze inne segmenty pełnią funkcję, ja to mówię, takich przystanków, gdzie wjeżdżają, no tak sobie można wyobrazić, wjeżdżają takie duże ciężarówki, na które załadowywane są białka odpornościowe, które te ciężarówki potem są rozwożą po całym pszczelim organizmie. Więc te rezerwy w poszczególnych tych komórkach muszą pszczole starczyć właśnie na te od 6 do 8 miesięcy jej życia. A na Syberii to nawet te 300 dni.
No właśnie, ile taka pszczoła żyje?
Są dwa pokolenia, tak jak już wcześniej powiedziałam, czyli mamy pszczoły letnie i pszczoły zimowe. Pszczoły letnie żyją w naszej strefie klimatycznej maksymalnie 6 tygodni, ale tak naprawdę to mało kiedy się to zdarza. W większości to jest około 4 tygodni, nawet 3, w zależności od tego, jak ciężki mają sezon. Im więcej pożytku, im bardziej się ta rodzina rozbudowuje, im bardziej, my to mówimy, jest nakręcona, tym tak naprawdę te robotnice krócej żyją, czyli szybciej się eksploatują. Z kolei zimowe, one mogą żyć nawet 8 miesięcy, 6-8 miesięcy w naszej strefie klimatycznej, ale pszczoły te na Syberii żyjące żyją nawet i 300 nawet 20 dni. Czyli u nich tak naprawdę pokolenie letnie to jest maksymalnie 4 tygodnie w ogóle, więc nie ma takiej przemiany pokoleń jak u nas, że w zasadzie jedno pokolenie za drugim. U nich jest taka większa stagnacja wynikająca właśnie z dłuższej zimowli.
Mówiłyśmy już dużo o emocjach i chciałam zapytać, jak to wygląda w tej pszczelej rodzinie? Jaką funkcję pełnią tam te emocje?
Przede wszystkim skupiają rodzinę jako jedną całość, konsolidują ją. To, na co należy zwrócić uwagę, to to, że te emocje to wynikają z produkcji pewnych grup związków, głównie feromonów i hormonów, ale nie tylko, bo również też inne jakieś białka są. I to one odpowiadają za to, że ta rodzina trzyma się razem. Tam każda pszczoła pełni swoją określoną funkcję. Mamy oczywiście 3 kasty, czyli mamy matkę, robotnicę i trutnię. I najważniejsza jest zawsze matka. To ona wydziela najwięcej tych feromonów, najwięcej tych hormonów i ona spaja niejako przez te feromony tą całą rodzinę. Robotnice przez to, że odbierają te bodźce różnymi zmysłami i przekazują je między sobą, bo też jeszcze nie powiedziałam, że te związki są przekazywane przez świtę, bo nie wszkarza pszczoła ładosem do matki, tylko wyselekcjonowane, tak można powiedzieć, wyselekcjonowane pszczoły, czyli wokół matki tworzona jest świta, czyli grupa robotnic, które matkę czyszczą, liżą, karmią, niejako takie strażniczki tej matki, takie wybrańczynie, tak, dokładnie. I potem one poprzez trafalaksję, poprzez różne sygnały, poprzez poruszanie się, przekazują te sygnały dalej do kolejnych innych robotnic, a one to roznoszą po plastrze. Tutaj też ważne jest praca samego plastra, bo robotnice w zasadzie przekazują te związki przez trafalaksję, czyli lizanie się niejako mówiąc, ale one też wykonują, układają swoje ciała w charakterystyczny sposób. Na przykład jak jest pożytek, to potrafią dać sygnał poprzez to, jak układają swój odwłok, jak ustawiają odnóża po tym plastrze, drgania tego plastra, ciepło, które się tam wydziela. Także to jest naprawdę cały ogrom wiedzy, którego no, myślę, że my tak naprawdę wiemy, my naukowcy, wiemy jakąś tylko część, tak naprawdę niewielką część i tak się tym zachwycamy, jak to wszystko funkcjonuje, jak to jest sprawny w ogóle system. No i fajnie, żeby też w innych społecznościach, na przykład naszych ludzkich, tak funkcjonował ten system.
To imponująco inteligentny system. A co jest takiego, co pszczoły lubią w otoczeniu? Jak się wtedy komunikują?
W otoczeniu przede wszystkim dla nich ważne jest to, żeby był pożytek, żeby były ustabilizowane warunki atmosferyczne, żeby nie było żadnego zagrożenia. One wtedy się najlepiej czują. Ja to tak mówię, że są wtedy na takim chillaucie, takich wakacjach, spełniają swoje funkcje i ta rodzina prawidłowo się rozwija. Gorzej, jeżeli pojawiają się jakieś zagrożenia. Oczywiście te zagrożenia pszczoły odbierają w różny sposób, bo są zagrożenia takie typowe, spowodowane czynnikami środowiskowymi, zagrożenia antropogeniczne, takie nazywamy w nauce. Czyli wpływ człowieka, negatywny wpływ człowieka właśnie na organizmy żywe, ale mamy całą gamę czynników też niezależnych od człowieka, chociażby pogoda. Pszczoły bardzo reagują na warunki atmosferyczne i my to też widzimy. Zbliża się burza, to w zasadzie pszczelarz otwierając rodzinę pszczelą, podnosząc ten daszek, jest w stanie zaobserwować, czy rzeczywiście będzie padać na przykład deszcz, bo pszczoły dają sygnał, ustawiają się, podnoszą swoje odwłoki, pokazują gruczoł nasionowa i ma taki charakterystyczny zapach właśnie takiej mięty połączonej z melisą. Jeżeli coś takiego przeszczuje, to wiadomo, że one są zdenerwowane, okazują to złością, bardzo często wtedy właśnie żądlą. A to też z żądleniem jest taka dość ciekawa sprawa, ponieważ jak jedna pszczoła użądli, to zaraz kolejne wzmacniają ten sygnał, czyli dodatkowo dożądlają niejako. Więc tutaj bardzo no, te osoby, które właśnie mają jakieś uczulenia, reakcje alergiczne, no warto, żeby od razu gdzieś roztarły ten zapach, żeby go nie zostawiać na skórze, no bo wiadomo, że za chwilę przyjdzie kolejna batalia pszczół, które będą chciały żądlić i to bardzo często w to samo miejsce. Pszczoły też reagują na zapachy. Jak my idziemy do pasieki, to staramy się, żeby te zapachy nie były silne, żeby tam nie było jakichś perfum, szamponów takich, które mocno pachną, płynów, żeli, bo to wszystko wzmacnia ich sygnał. To je pobudza. One tych zapachów nie lubią. One wolą naturalne zapachy, takie jakie są. No i też ważne, że jeżeli ktoś chce pójść do pasieki, a nie ma z tym doświadczenia, no to przede wszystkim związać porządnie włosy, bo włosy na pszczoły, w ogóle ciemne kolory włosy też działają na pszczołę jako zagrożenie. Okej, idzie do mnie niedźwiedź, bo one nie wiedzą, że idzie człowiek. One reagują, że okej, widzą, czy tam czują, że to jest jakieś owłosienie, więc z góry traktują, że to jest dla nich zagrożenie i też będą żądliwe.
W końcu jesteśmy drapieżnikami. Ile w takim razie będziemy czekać na wyniki Państwa badań?
Myślę, że potrzebujemy, patrząc tak na te wszystkie analizy, około 2-3 miesięcy, wtedy będziemy w stanie więcej powiedzieć, jak te wyniki się przedstawiają, jak to się wszystko kształtuje.
Mhm. Teraz takie pytanie na koniec, tak z doświadczenia, z pracy z pszczołami. Czego możemy się my jako ludzie od nich nauczyć?
Bardzo fajne pytanie. Przede wszystkim tej harmonii. Rodzina pszczela to zespół funkcjonujących ze sobą pszczół, współpracujących. Ja myślę, że każde społeczeństwo, jeżeli by tak współpracowało ze sobą, jak właśnie współpracuje rodzina pszczoła, to mielibyśmy idealnie funkcjonujące społeczeństwo. Więc to, co możemy się od nich nauczyć, to tej harmonii, organizacji, pracy i takiego altruizmu na rzecz innych. Bo my jesteśmy takim społeczeństwem, które goni, które patrzy przede wszystkim na własny zysk, a u pszczoły liczy się przede wszystkim rodzina. Ona jest najważniejsza, matka, no bo to jest ciągłość kolejnych pokoleń. Więc tego od nich się możemy nauczyć.
Piękna porada do przemyślenia dla każdego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.